Pamięta Pani swój pierwszy kontakt ze sztuką aborygeńską?
Poza salami Muzeum Etnograficznego sądzę, że był to rzeczywiście zetknięcie się z prasami z kolekcji Davida. Kilka lat temu spotkaliśmy się na targach w Maastricht, podczas których pokazywał już te obrazy. Zresztą przy okazji naszej wcześniejszej kooperacji w Poznaniu w 2011 wspominał o tym, że buduje taką dosyć dużą kolekcję, więc myślę, że było to wtedy.
To jest dla nas sztuka, no mówiąc najprościej, egzotyczna. Proszę powiedzieć o swojej koncepcji tej wystawy, no i o specyfice tej sztuki, bo ona się troszeczkę różni od takiego naszego pojęcia o malarstwie zachodnim.
Postrzeganie sztuki aborygeńskiej przez nas jest dosyć skomplikowane, to znaczy nakładają się pewne kalki i takie stereotypy, które mamy w ogóle o kontynencie Australii. Na wystawie prezentujemy pracę artystów z centralnej części, bo to też warto podkreślić, że niegdyś Australię zamieszkiwało około 200 plemion właściwie aborygeńskich i każde z tych plemion posługiwało się swoim językiem i miało też odmienną tradycję budowania obrazów i tych mozaik, które powstawały na piasku początkowo, więc wystawa to artyści, którzy zamieszkują właśnie tą część centralną, związane głównie z osadą Papunia, gdzie w 1971 roku jeden z nauczycieli plastyki zachęcił najpierw dzieci, a później jakby starszyznę plemienną do tego, żeby zacząć przenosić te motywy, które znane były od tysięcy lat na sklejki, płyty i płótna. Więc tutaj na wystawie pokazujemy pracę 21 artystów związane właśnie z tym obszarem, jakby z początkiem malarstwa, które pojawiło się na płótnie. 27 prac prezentowane i są to prace właśnie zarówno z lat 70., jak i takie, które powstały w 2013 roku.
Mówi Pani o przenoszeniu motywów. W takim razie, co aborygeni pokrywali owymi malarskimi motywami wcześniej, zanim przenieśli to na płótna czy sklejki?
Motywy, które możemy zobaczyć teraz na obrazach, najczęściej pojawiały się na piasku. Były rysowane palcami, bumerangami, czasami też przenoszone były już właśnie za pomocą farby na piasku malowano. Podczas różnych ceremonii, które się odbywały. Były też jedną ze składowych jakby właśnie związanych z rytuałami, czyli pojawiały się na ciałach osób biorących udział w ceremonii. Aborygeni z racji tej, że nie wykształcili jakby języka pisanego, też przekazują sobie od wielu pokoleń historię podczas właśnie ceremonii, które związane też są z różnymi latami życia tutaj człowieka. Do części z nich mają dostęp mężczyźni, do części kobiety, dlatego ta sztuka też bardzo często różni się. Pojawiają się inne tematy. Są też tematy tabu, które jakby są szyfrowane i właściwie tylko informacja o tym, co na obrazie znajduje się, posiada osoba, która tak naprawdę namalowała ten obraz.
No właśnie, na pierwszy rzut oka, jak tutaj stoimy i oglądamy te obrazy, to jest dla nas sztuka abstrakcyjna, jakby nie rozpoznajemy tych motywów. Rozumiem, że każdy z tych motywów jest jakimś określonym symbolem, który dla aborygenów ma określone znaczenie.
Tak, jeśli chodzi o sztukę aborygeńską, to zupełnie inaczej niż u nas, jakby o wielkości artysty nie świadczy. Czy to, jak jest rozpoznawalny i też co tam nowego maluje, tylko jakby wierność pewnemu przekazowi, który jest przekazywany właśnie od pokoleń. Czyli artysta nie ma dużego pola manewru, jeśli chodzi o modyfikowanie motywów. Są elementy, które w każdym obrazie opowiadającym daną historię muszą się pojawić i one są niezmienne. I ta aktywność artystyczna, jakby i kreacja tutaj no jest drugorzędną sprawą. Tak samo artyści aborygeńscy nie podpisują nigdy swoich prac. Większość z nich stawia na płótnach krzyżyki, część z nich potrafi się podpisać, natomiast nie jest to istota jakby powstania samej pracy. I te prace też nie powstają jakby w takim rozumieniu przedmiotów, które są jakby dziełami sztuki, tylko związane są właśnie z pewnymi ceremoniami i też z chęcią przekazania dalej tradycji, która od pokoleń jest przekazywana.
Czy jesteśmy w stanie rozpoznać autorów tego malarstwa? Czy oni mają jakieś swoje charakterystyczne motywy? Bo dla nas to jest oczywiście bardzo trudne. Nam się wydają te obrazy, przepraszam za takie określenie, identyczne, prawda? Jeżeli oni się podpisują tylko krzyżykami, no to jak rozpoznać, kto dane dzieło stworzył?
Wśród prac, które prezentujemy, jest chyba trzech artystów, których prace bardzo prosto rozpoznać. Jeśli się zna przynajmniej kilka prac, które ci artyści namalowali, te prace warto też podkreślić, że powstawały bardzo często w krótkich odstępach czasu, dlatego że artyści zaczynali malować w wieku 70-80 lat i ta sprawność ich fizyczna generalnie nie trwała długo, więc mamy na wystawie pracę Emily Heim, która prezentuje 4 obrazy i Emily wykształciła taki bardzo charakterystyczny swój styl obrazowania i przedstawiania przedstawiania historii, które odwołują się do takich codziennych czynności związanych z poszukiwaniem żywności.
Czy są też inne motywy oprócz tego poszukiwania żywności? Jakimi motywami się zajmują artyści aborygańscy?
No to wszystko jest uzależnione od miejsca urodzenia artysty. Bardzo często te miejsca są związane z przodkami, którzy występują pod postacią zwierząt, kangura, emu, i to są bardzo często historie, które opowiadają właśnie, jak te zwierzęta i też przodkowie formowali całą Australię. Zazwyczaj te obrazy są takim morałem wynikającym z tych historii. Tutaj akurat na tej wystawie, którą my mamy ten zbiór, nie jest to takie proste, ale można wyszczególnić pewne znaki, którymi artyści się posługują, a które są dla nas proste dosyć do odczytania. Jak znajdziemy ten kod, który został rozszyfrowany, to wiemy, o czym opowiada historia.
Czy to jest takie malarstwo trochę edukacyjne?
Myślę, że nie do końca. Rzeczywiście warto tutaj podkreślić, że ta sztuka działa na nas i pewnie dlatego też nie wywołuje takich sprzeczności w nas samych, jeśli czasami kontaktujemy się z sztuką właśnie odległą. Bardzo często ci artyści dużo siebie jakby dają do tych prac, więc tutaj warto podkreślić, że one są nowatorskie i są też, tutaj jest miejsce na kreację artysty, ale tak jak mówię, trudno też do końca zrozumieć tą sztukę. Nam, osobom, które inaczej są wychowane i trochę inaczej tą sztukę czytają, bo bardzo dużo sprzeczności rzeczywiście jest i o wielu kwestiach należałoby tutaj pamiętać właśnie o tym, że dla aborygenów nie ma znaczenia pion poziom, że te prace powstają na ziemi, że sygnowanie pracy nie jest ważne, że jakby rozpoznawalność artysty nie jest mierzona tym właśnie, czy on jest rozpoznawalny i wielkość, tylko jakby stopniami inicjacji, które wcześniej przeszedł i też tym, czy historia, którą przedstawi, została przedstawiona w dobry sposób.
Wystawa obejmuje dwie sale w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Proszę powiedzieć, według jakiego klucza pani urządzała tę wystawę? Jakie prace znalazły się w pierwszej sali, tej mniejszej, a jakie zdecydowali się państwo powieść w tej dużej, większej?
Projekt aranżacji to rzeczywiście trochę takie dzieło zbiorowe. Bardzo duży wkład tutaj miał Wojciech Luchowski, który zaprojektował tą przestrzeń. On wiedział, że chcielibyśmy podzielić te prace tak, żeby w pierwszej przestrzeni znalazły się prace nieco starsze, które będą pokazywały, jak się rodziło to malarstwo na płótnach i na deskach. Mamy 3 czy 4 prace z 71 roku. Są tam też prace z lat 90, natomiast ta druga przestrzeń jest podzielona trochę na dwie części, ponieważ w jednym rogu mamy prace, które pochodzą z utopii, z takiej osady, która jakby nieco później zaczęła tworzyć, i tam głównie malarki i kobiety były aktywne. Mamy też ścianę, gdzie są powieszone prace malowane właśnie tylko i wyłącznie przez kobiety. I ciekawostką jest też, że na jednej z tych dłuższych ścian mamy prace trzech braci i są to bracia, którzy występowali na łamach wielu tytułów, że tak powiem, gazet, i pojawiali się informacje o nich w telewizji, ponieważ w 96 roku dopiero zdecydowali się porzucić ten tradycyjny tryb życia i prowadzić taki osiadły tryb życia właśnie i zacząć malować. Więc to też dosyć ciekawa sprawa, pokazująca też zależności rodzinne i to, że często jest to też rodzinna tradycja malowania.